Czasami, jako ludzie, czujemy się bezradni. To prawda. Kiedy stajemy naprzeciwko wyzwań, które są w naszym życiu, możemy czuć bezsilność, możemy się zastanawiać, jak przez to wszystko przejść. Zakończyła się niedawno paraolimpiada. Nie wiem, czy śledziliście, czy obserwowaliście sportowców, którzy po tej olimpiadzie głównej wyszli na areny w Londynie, aby uczestniczyć w zawodach sportowych. I to, co robiło ogromne wrażenie na wielu ludziach, to niesamowita determinacja i pasja ludzi, którzy w swojej bezradności, tak można powiedzieć, w swoim stanie zdrowia, wiele razy są to poważne wady po wypadkach, dalej kontynuują swoje dynamiczne życie i w dodatku odnoszą zwycięstwa, odnoszą sukcesy. Dzisiaj rano na Facebooku korespondowałem przez chwilę z jednym z moich przyjaciół, który jest wicemistrzem olimpijskim z paraolimpiady. Jest to nasz kulomiot Jacek, który zdobył srebrny medal, jest z Cieszyna. Dziękował mi, pisząc, za modlitwy, za wsparcie. Dziękował za to, że Bóg był z nim, kiedy tam siedząco, bo siedząc rzucał kulą przed 80 tysiącami ludzi na arenie londyńskiego stadionu w Anglii. Ludzie, którzy pokonują swoje słabości. Ludzie, którzy zdeterminowani zwyciężają w trudnych chwilach, będąc ograniczonymi, czasami bezradnymi. Powiem wam, drodzy bracia i siostry, że dla nas, dla Kościoła jest to wielkie wyzwanie. Jesteśmy zdrowi, dzięki Bogu za to. Może nie wszyscy mamy stuprocentowe zdrowie, ale możemy się poruszać. Mamy sprawne nogi, sprawne ręce, sprawne oczy. Może nie wszyscy mają dobry wzrok, ale mamy sprawne żołądki, serca. Żyjemy, funkcjonujemy. Oczywiście, znów powtórzę, może nie wszyscy, ale mamy także Bożą moc, Bożą siłę. Mamy Jezusa, który mieszka w naszych sercach. Mamy Boga, który jest po naszej stronie. Amen. I mierząc się z bezsilnością, z bezradnością, musimy odkryć te metody, sposoby, które pomogą nam pokonywać nasze trudności, które pomogą nam zwyciężać w życiu. I do tego chcę was zachęcać. Siebie chcę zachęcać. Nie chcę być człowiekiem, który poddaje się byle jakiemu niepowodzeniu, który rezygnuje, bo nie jest tak, jak ja bym chciał, bo mierzę się z wyzwaniem. Oto Bóg pragnie, abyśmy naszą bezradność na coś innego zamienili. I o tym chciałbym dzisiaj mówić. W 5 Księdze Mojżeszowej Bóg mówi coś o nas, czego On chce. To jest Boże pragnienie. To Bóg pragnie czynić. Znacie ten werset? To jest z Biblii. To nie jest jakiś wymysł filozoficzny czy jakaś psychomanipulacja. To jest Biblia. To jest to, co Bóg mówi. To jest to, co Pan czyni. I Biblia mówi, że pragnieniem Pana jest uczynić nas głową, nie ogonem. Amen? Ja się z tego cieszę. Mi to sprawia wielką radość. Biblia mówi, będziesz zawsze na górze, a nie będziesz na dole. Jest, oczywiście przechodzimy przez doliny, ale nie w tym kontekście. Tutaj jest mowa o kimś, kto został pokonany, kto przegrał, kto jest ostatni, kto jest powalony, nie staje na tym podium zwycięzców. Bóg mówi, nie będziesz na dole, nie będziesz ogonem. Bóg mówi, że pragnie nas błogosławić bez względu na nasze ograniczenia i na naszą czasami bezradność, bo Bóg jest w naszym życiu. Halleluja. W Bożym Królestwie jako ludzie wierzący mamy możliwości, jak nikt inny, pokonywać trudności i bezradność w naszym życiu. Do młodego Tymoteusza apostoł Paweł napisał dwa listy. Młody Tymoteusz dla Pawła był wielką inspiracją, jako człowiek z pasją, który pragnie kontynuować życie w Bogu, jakie było w jego mamie i jakie było w jego babci. I apostoł Paweł, pisząc drugi list do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, zaczął takimi słowy. I mówi tak: dziękuję Bogu, któremu służę z czystym sumieniem, jak moi przodkowie, ilekroć wspominam cię, jest tutaj mowa o Tymoteuszu, modlą się, czy to w dzień, czy to w nocy. Tak bardzo chciałbym cię zobaczyć. Oto Paweł nie jest obok Tymoteusza. Czasami nie potrafimy być wszędzie obok każdego człowieka. Ale jeśli ktoś jest blisko Boga, jeśli ktoś ma te sposoby na ludzką bezradność, to nigdy nie będzie się czuł pokonany. Nigdy nie będzie się czuł przegrany. Czytamy, że Paweł chciałby być z nim, ale nie mógł być, bo miał może inne zajęcia, był gdzieś indziej. To pamiętam o twoich łzach, by uradować się. By uradować się. Tak bardzo chciałem cię zobaczyć, pamiętając o twoich łzach, by uradować się. Twoją szczerą wiarą. Czym się chciał apostoł Paweł uradować? Jego szczerą wiarą. A więc młody Tymoteusz, młody chłopak, jest człowiekiem pełnym szczerej wiary. Tą wiarą, którą żyła twoja babka Lois oraz twoja matka Eunice. A więc kontynuacja. Z pokolenia w pokolenie. Od babci na mamę, od mamy na syna. Kontynuacja błogosławieństwa, życia w wierze. Jestem przekonany, że ty również żyjesz taką samą wiarą. Dlatego też proszę cię, abyś ożywił sobie ciągle na nowo dar Boży, który otrzymałeś, gdy wkładałem na ciebie ręce. Otrzymaliśmy bowiem Ducha Bożego nie po to, by trwać w bojaźni, lecz po to, byśmy byli napełnieni mocą, miłością i roztropnością. Biblia The Message, którą cytuję od czasu do czasu, to jest angielska Biblia, którą przywieźliśmy ze Stanów i tłumaczymy sobie wersety. One rozciągnęły troszkę niektóre wersety. Te ostatnie wersety brzmią tak. Rozpamiętując o twojej szczerej wierze, jakże bogatej. Tak mówi apostoł Paweł. To są te same wersety, tylko troszkę inaczej ujęte. Którą twoja matka Eunice otrzymała w spadku po twojej babci Loisie. Piękne. A teraz ty ją posiadasz. Oraz ten szczególny dar, który otrzymałeś, gdy włożyłem na ciebie ręce podczas modlitwy, dbaj, nie apostoł Paweł ma o to dbać, ale ty dbaj, by stale był widoczny, byś błyszczał. Tak brzmi w tym tłumaczeniu. Abyś błyszczał. To jest moja zachęta dzisiaj. Abyśmy także trwali, abyśmy pielęgnowali ten dar, który Bóg nam dał i także, abyśmy błyszczeli Panem, błyszczeli Jezusem. Amen? Abyśmy błyszczeli Jezusem. Powiem tak, sięgając do historii, że nieczęsto zdarzało się, by namaszczenie, by życie w wierze w taki sam sposób przechodziło z pokolenia w pokolenie. Na przykład Izak nigdy nie dorósł do wymiarów swojego ojca Abrahama. Czytajcie Stary Testament. Miał niesamowity przykład. Ale Izak już nie był taki, coś nie funkcjonowało w jego życiu tak, jak powinno funkcjonować. Dalej, a jego syn Jakub, można powiedzieć, że bardzo się pokrążył, zanim doświadczył nawiedzenia Bożego i przemiany. Poszedł w oszustwo. Znacie historię. Przez jakiś czas królestwo Salomona przewyższało swoją chwałą królestwo jego ojca, Dawida, lecz potem, niestety, za czasów buntu Jeroboama upadło i zostało podzielone. A więc nie było tak jak z królestwem Dawida. Elizeusz starał się powielać służbę swojego poprzednika Eliasza. Jest prawdą, że dokonał nawet więcej cudów, ale umarł podobnie jak wszyscy inni ludzie. Nie tak jak Eliasz. Eliasz został zabrany rydwanami do Pana. Rydwanami do Pana. Jego sługa Gehazi nie wytrwał do końca w uczciwości i niestety skończył niechlubnie. Znacie historię? Jak postanowił się wzbogacić Naamanem, który doznał uzdrowienia. Trzecie pokolenie często traciło ten ogień, nabyty przez przodków. Jakby zatracali to, co już wcześniej było. Przestali być ludźmi aktywnymi. Apostoł Paweł przypomina młodemu Tymoteuszowi, że tak nie musi być. Że Tymoteusz jest innym człowiekiem, że jest człowiekiem o szczerej wierze, która była zadomowiona w jego babci, a potem w jego mamie. I chociaż Tymoteusz był trzecim pokoleniem, to jednak był człowiekiem, który odegrał niesamowitą rolę w misji pierwszego kościoła. Dlatego, że on pielęgnował to, co trzeba było, by to namaszczenie nosić w sobie, to życie z Bogiem pielęgnował w taki sposób, aby w swoich trudnych chwilach bezradności mógł zwyciężać. I chciałbym dzisiaj króciutko wskazać z tego fragmentu, który tutaj mamy, na trzy takie myśli, które i nam, wierzę, pomogą nam zwyciężać naszą bezsilność. Jesteście gotowi? Alleluja. Po pierwsze, Tymoteusz utrzymywał swoją wiarę przy życiu. A więc pierwszy mój apel brzmi: utrzymuj swoją wiarę przy życiu. Kilka myśli powiedziałem tydzień temu. Czytamy w 5 wersecie: przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Leoidzie i w twojej matce Eunice, a pewny jestem, że i w tobie żyje. Jeśli coś ma żyć, musi być utrzymywane przy życiu. Tydzień temu mówiłem o tym, jak normalnie karmimy nasze ciało, jak normalnie robimy zakupy dla naszego ciała, jak normalnie poświęcamy czas, by nasycić nasze ciało, jak bardzo potrzebuje nasza wiara także utrzymywania przy życiu, karmienia. Dlatego, że wiara jest aktywna i czynna, nie jest nigdy bierna. Bierna nie może być nasza wiara. Jest to niemożliwe, abyśmy coś mogli przeżyć, zwyciężać nasze trudności, jeśli nasza wiara będzie bierna. Dlatego, aby utrzymać życie w zwycięstwie, musimy dbać o naszą wiarę. Wiara jest tym fundamentem, jest potrzebą najwyższą naszego duchowego człowieka. My musimy wiarę rozwijać, nasza wiara musi rosnąć. Musimy ją karmić właściwym pokarmem. Musimy ją karmić słowem, musimy karmić słuchaniem tego, co Bóg mówi. Musimy ją karmić, przypominając sobie to, co Bóg już uczynił w naszym życiu. Przypominając sobie świadectwa wielkiego Bożego działania. Musimy karmić naszą wiarę. Musimy słuchać tego, co Bóg mówi do nas. Wiara jest żywa wtedy, gdy skupiamy nasz wzrok na autorze wiary. Gdy na Jezusie skupiamy nasz wzrok, gdy nie pozwalamy, by ludzie czy okoliczności życia rozproszyły nas. Wielu chrześcijan upada, są sfrustrowani, mają ciągle pretensje, bo odwrócili swój wzrok od Jezusa i zaczęli zwracać swój wzrok na ludzi, na człowieka. A człowiek nie jest źródłem inspiracji. Czasami człowiek zawodzi. Ludzie najważniejsi, najbardziej może znani, może cenieni mogą zawieść. Mogą zawieść. Mogą wypowiadać dziwne rzeczy, bo taki jest człowiek. Wiara jest bardzo podatna. A także wiara może być nieodporna. Jeśli będziesz przebywać z ludźmi pełnymi wiary, to ona szybko wzrośnie, bo jest podatna. Jeśli rozmawiamy z ludźmi, którzy nas zachęcają, którzy mówią o tym, by żyć w wierze, że Bóg może, że jest wspaniały, że On nie zawiedzie, że On jest z Tobą, ja jestem z Tobą, my jesteśmy z Tobą, modlimy się o Ciebie, wiara szybko rośnie. Jeśli otaczasz się ludźmi, którzy stale wątpią, to może ulec osłabieniu, może umrzeć. Wiara osoby, która prowadzi zwycięskie życie, jest zawsze mocna i żywa. W liście do Rzymian 12:3 czytamy: powiadam każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownym do wiary. Popatrzcie, jaka ważna jest wiara. My możemy mieć wielkie wyobrażenia o sobie. Możemy także mieć wiele kompleksów na swoim tle. Możemy wiele razy nie widzieć siebie zdatnymi nawet do jakiegokolwiek dzieła. To jest problem wielu ludzi. Ale jeśli patrzymy poprzez wiarę, która jest w nas, którą Bóg włożył w nas, wtedy zupełnie inaczej widzimy siebie. Wczoraj mówił David Hathaway, że modli się o to, byśmy zobaczyli siebie oczami Boga. Że wiele razy my widzimy siebie naszymi oczyma. A kiedy widzimy siebie naszymi oczyma, widzimy same niemożliwości. Ale kiedy zobaczymy siebie oczami Boga, widzimy, kim jesteśmy. Że mamy cudownego przyjaciela, cudownego Pana. Wygląda na to, że wiarę trudniej jest zachować niż otrzymać. Pomyślcie o tym zdaniu. Bóg daje nam ziarno wiary. Biblia mówi, że każdy otrzymał ziarno wiary. W innym miejscu czytamy, że jest ono opisane ziarnem gorczycy, małym ziarenkiem. Ale Pan Jezus na tym nie skończył. Pan Jezus mówi, że choć jest jedno z najmniejszych ziarenek, malutkie ziarenko gorczycy, to jednak z tego ziarenka wyrośnie potężne warzywo do wielkości drzewa. A więc jest tutaj mowa o tym obrazie rosnącej wiary. Zgodnie ze Słowem Bożym z listu do Rzymian 12:3 każdy z nas otrzymał miarę wiary. Każdy z nas. Jest to moją odpowiedzialnością, aby teraz ją utrzymywać przy życiu. Aby pokonać bezradność, muszę utrzymywać moją wiarę przy życiu. Szatan być może nie będzie próbował dokonać sabotażu na tym, jak śpiewasz, czy ile śpiewasz. Nie będzie tak, że może próbował zniszczyć aż tak bardzo twoją służbę. Ale za wszelką cenę będzie starał się zniszczyć twoją wiarę. Diabeł będzie za wszelką cenę starał się osłabić naszą wiarę. Nasza wiara jest narażona na atak ze strony nieprzyjaciela. On jest złodziejem naszej tożsamości. On przyszedł okradać, niszczyć i wytracać. I pytanie, które zadawał Jezus, gdy chodził po ziemi, publicznie, nie mamy tych wersetów, ja tylko zacytuję. Pan Jezus pytał, czy Syn Człowieczy, gdy przyjdzie, znajdzie jeszcze na ziemi wiarę. Znajdzie jeszcze na ziemi wiarę. Do Piotra powiedział, jak ważne to było. Prosiłem za tobą, Piotrze. Szatan przyszedł, aby was przesiać, ale ja prosiłem za tobą, żeby się nie załamała wiara twoja. Zobaczcie, jak ważne jest utrzymywać wiarę przy życiu. I apostoł Paweł nie zaniedbał swojej powinności, by przypominać swojemu duchowemu synowi o wierze. O wierze. Staczaj dobry bój wiary, napisał do Tymoteusza w innym miejscu. Staczaj dobry bój wiary. Skąd mamy czerpać tą energię, tą siłę, tą motywację? Jest nią tylko Jezus. Jezus jest naszą motywacją. Czytamy w liście do Hebrajczyków ten znany fragment 12:2. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Naszej wiary, tak? Patrząc na Jezusa, na sprawcę i dokończyciela wiary. W innym tłumaczeniu czytamy, przywiódł do wiary, czyniąc ją jeszcze doskonalszą. Patrząc na Jezusa, który przywiódł nas do wiary, czyniąc ją jeszcze doskonalszą. A więc w czasie naszego życia z Panem, nasza wiara ma się stawać jeszcze bardziej doskonała. Doskonalsza. Patrząc cały czas na Syna. Co ma Bóg na myśli? Czyli w dniach dobrych, jak i w złych. Cały czas. Gdy jesteśmy na górze, jak przechodzimy przez doliny doświadczeń. Patrząc na Jezusa w chwilach radosnych, ale także w smutnych momentach. Tylko Syn może nas wyswobodzić. To On jest odbiciem samego Boga. Syn jest gwiazdą jaśniejącą. To On jest Panem Panów i Królem Królów. Wiemy o tym dobrze. To On jest drzwiami do pełnej Bożej obfitości. Jezus Chrystus, Syn Boży, jest także naszym zabezpieczeniem, poręczeniem wszystkich obietnic i postanowień Bożych. Musimy w to wierzyć. Musimy temu ufać. On jest drogą tam, gdzie wydaje się, że jej nie ma. Tylko wtedy utrzymujemy naszą wiarę przy życiu, gdy jesteśmy wpatrzeni w Jezusa. I to powiedzenie ludzkie, przysłowie, wpatrzeni jak w bóstwo, ma się odnieść do Jezusa. Bo Jezus jest naszym Bogiem. Amen. Jezus jest naszym Bogiem. Żal, zawsze gorycz patrzy wstecz. Zmartwienie rozgląda się wokoło i jest pełne obaw. Lecz wiara patrzy w górę i widzi Syna, że jest ciągle na tronie. Amen. A więc możemy zmierzyć nasz sposób rozglądania się. Czy w naszym sercu jest żal, obawy, zmartwienia? Kiedy rozglądamy się w koło, to tak jest. Po prostu tak jest. Bardzo podobają mi się słowa jednego autora amerykańskiego, na imię ma Christopher Reeve. Powiedział: myślę, że bohater to po prostu zwykły człowiek, który odnajduje w sobie siłę, by wytrzymać i dalej dążyć do celu pomimo ogromnych przeszkód. Że prawdziwy bohater to po prostu zwykły człowiek, który odnajduje w sobie siłę, a my wiemy, co jest źródłem tej siły. Źródłem tej siły jest Bóg, jest Jezus, na którego patrzymy. I mimo trudności możemy wytrzymać i dalej dążyć do celu, mimo ogromnych przeszkód. Halleluja. Zwróćmy uwagę na słowo przez wiarę jeszcze, bo Biblia wiele razy mówi nam, że przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę. Powtarza się to szczególnie w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Tak? Tam czytamy wiele razy przez wiarę. Wiara dokonuje czegoś w nas i przez nas. Inny autor amerykański napisał takie słowa. Jest to Patrick Overton. Te słowa są fantastyczne. Kiedy doszedłeś już do krawędzi wszelkiego znanego ci światła i wiesz, że właśnie przekraczasz barierę nieznanej ci ciemności, to wiara daje ci pewność, że wydarzy się jedna z dwóch możliwych rzeczy. Znajdziesz coś solidnego, na czym będziesz mógł stanąć, lub nauczysz się fruwać. Amen? Ja lubię te różne myśli, ja często sobie je notuję, gdzieś tam umieszczam, dlatego że one motywują, one pobudzają nas do myślenia. Moim zadaniem jest zrobić to, co możliwe i zaufać Bogu, a On zatroszczy się o to, co niemożliwe. Takim jest Bóg. Rolą wiary w moim życiu jest osłabić pojawiające się zwątpienie, sprawić, by moja modlitwa była skuteczna, kroki niezachwiane, dać mi pewność, że Syn wstawia się za mną w niebie każdego dnia. To czyni wiara. Apostoł Jan o tym mówił. Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara wasza. To wiara wasza. I to jest prawdziwa rola wiary w naszym życiu. Ona pokona naszą bezsilność. I ostatni fragment do tego punktu, list do Hebrajczyków, 11 rozdział, oto przykład Mojżesza. Popatrzcie. Mojżesz przez wiarę, kiedy dorósł, nie zgodził się, by zwano go synem córki Faraona. My nie należymy do tego świata. Przez wiarę nie zgadzamy się z tym, że jesteśmy pod panowaniem tego świata. Naszym Panem jest Jezus. I wolał raczej znieść ucisk wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Znaczy on miał objawienie Chrystusa, Mojżesz w Egipcie. Miał objawienie Chrystusa. Miał objawienie Jezusa. Przez wiarę opuścił Egipt, nie ulększy się gniewu królewskiego. I to jest bardzo ważne. Niech to będzie zdanie na ten tydzień dla nas, jeśli będziemy mówić o wierze, modlić się o naszą wiarę. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Trzymać się Jezusa, choć jest niewidzialny, jak gdybym go widział. On jest ze mną, On mnie nie opuszcza, On mnie zbawił, On jest moim Panem i to pomoże mi utrzymać moją wiarę przy życiu. Amen? Musimy utrzymywać naszą wiarę przy życiu. Po drugie, utrzymuj w sobie płomień ducha. To jest to samo, co zalecał Paweł swojemu przyjacielowi, uczniowi Tymoteuszowi. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Czytamy o tym w wierszu 6. Rozniecić. Utrzymywać. Co? Płomień Boży. Płomień Bożego życia. Boży ogień. Płomień Ducha Świętego. Amen. Jest jedną rzeczą rozpalić ogień, tak? Kominku na przykład, albo ognisko, a inną go utrzymywać. Co trzeba robić? Trzeba dokładać drewna. Trzeba dbać o ten ogień. Bo jeśli zapalimy ogień i go zostawimy, to on po jakimś czasie zaczyna gasnąć. To jest moją odpowiedzialnością, aby moje ognisko płonęło. Oto tak my lubimy, żeby ktoś wziął tą odpowiedzialność za nas i to on odpowiada za to, że coś we mnie zgasło. Nie, to ja jestem odpowiedzialny za to, by utrzymywać sobie płomień Ducha Świętego. Oczywiście potrzebujemy siebie nawzajem, dlatego modlimy się jedni o drugich. Dlatego odpowiadamy na prośby tych, którzy proszą o wsparcie i wspieramy, modlimy się. Ale tak na co dzień, aby utrzymać ten Boży ogień, to ja muszę być za to odpowiedzialny. W Ewangelii Mateusza 3,11 czytamy: ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Pan Jezus daje nam ten ogień. Pan Jezus napełnia nas Duchem Świętym. W Biblii The Message to ostatnie zdanie brzmi tak: on zapali was za płom Królestwa. Ogień Ducha Świętego, zmieniając was od wewnątrz. Niesamowite. On zapali was za płon Królestwa. Halleluja. On zapali w nas, ale ja jestem odpowiedzialny o utrzymywanie tego ognia, bo ten ogień, to życie Boże we mnie zmienia mnie od wewnątrz. Amen. Ogień jest symbolem obecności Bożej. Na górze Karmel wyzwanie polegało na tym, że prawdziwy Bóg miał zesłać ogień na przygotowany ołtarz. To było wyzwanie. Apostoł Paweł zachęca młodego Tymoteusza, by na nowo rozniecił, tak? Rozniecił ogień daru Bożego. Zachęcam cię, abyś na nowo rozniecił dar łaski Bożej, którego ci udzieliłem przez włożenie rąk. Paweł zachęca Tymoteusza, aby rozniecał. Być może zbyt często prosimy Boga, by zesłał na nas ponownie ogień swojego ducha, podczas gdy on oczekuje, że to my zrobimy pierwszy krok i będziemy rozniecać ogień daru Bożego w nas, który już otrzymaliśmy. Ogień na pewno rozpali się mocniej, gdy zbliżymy się do źródła płomienia, do zapalnika. I znów Jezus. Dlatego nie ustawajmy w uwielbieniu i dążeniu do bliskości z Bogiem. To jest bardzo ważne. Ogień będzie płonął mocniej, jeśli damy do Niego więcej paliwa. Jeszcze bardziej poddamy nasze życie Bogu. W życiu każdej osoby, która chce prowadzić zwycięskie życie i pokonać bezsilność i bezradność, potrzebujemy, aby ten ogień w nas płonął. Taki obraz. Druga Księga Mojżeszowa, 3 rozdział. Tutaj Bóg proroczo pokazuje nam, jak bardzo On chce, aby ten ogień płonął w nas, aby Bóg z nas przemawiał. Mojżesz był pasterzem trzód swojego teścia, Jetro, kapłana medianickiego. Pewnego dnia, kiedy pędząc trzody przez step, znalazł się u stóp góry Bożej Horeb, ukazał mu się anioł pański w ognistych płomieniach, które wydobywały się z ciernistego krzaka. Mojżesz przypatrywał się płonącemu krzakowi, który co prawda płonął, ale się nie spalał. Mamy płonąć, ale się nie spalić. Amen. Powiedział sobie Mojżesz: muszę podejść bliżej i zobaczyć to wszystko dokładnie. Czemu ten krzak się nie spala, chociaż płonie? Kiedy Jahwe zobaczył, że Mojżesz zbliża się, kiedy Bóg zobaczył, że Mojżesz zbliża się, aby się dokładnie przyjrzeć płomieniom, zawołał do niego z samego środka krzaka: Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział: jestem tu. Pan powiedział: nie podchodź bliżej, zdejmij twoje obuwie, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Kiedy płonie w nas Boży ogień, to wtedy coś się dzieje z naszym życiem. Pozytywnego, tak? Jak ten krzak, ten krzew, który płonął ogniem Bożym. To było zjawisko, które zafascynowało Mojżesza. I to jest obraz, który chciałbym przywołać, abyśmy także mogli się z tym utożsamić, rozniecając ten ogień Boży w nas. Kiedy codziennie żyjemy z Panem, kiedy płonie w nas ten ogień, to coś dzieje się w naszym życiu, coś dobrego. To widać. Ogień widać. To słychać. To czuć. Nieprawdaż? Się pali ognisko. Jak płonie ogień. Jak trzaskają te drewna na ognisku. To wszystko jest zjawisko, które jest wizualnie osiągalne. Wtedy co się dzieje z nami? Mają miejsce wspaniałe rzeczy. Ogień nie tylko ma siłę niszczenia, ale ogień także w tym sensie duchowym jest bardzo pozytywny. Ogień wypala w nas, oczyszcza nas ze śmieci. Kiedy płonie w nas ogień. Dlatego mówi Paweł do Tymoteusza, rozniecaj na nowo, rozpalaj ten ogień, aby wszystko to, co musi być spalone, co musi być usunięte, niech zostanie wypalone przez ten ogień Ducha Świętego. Duch Święty przychodzi do naszego życia, aby oczyszczać nas, bo ogień ma także moc oczyszczającą. Obecnie mówi się w metodach utylizacji, że spalanie jest jedną z najlepszych metod. Może nie jest tanim sposobem, nie jest tanią metodą, ale dąży się obecnie w Europie i na świecie do tego, by uruchamiać ekologiczne spalarnie odpadów, utylizować, wypalać, oczyszczać, a więc to czyni Duch Święty w nas. Co jeszcze? Ogień daje światło, które pozwala powiększać zasięg naszej aktywności. Dlaczego? Bo łatwiej żyć w światłości niż w ciemności. Poszerza się zasięg naszej aktywności. Dbamy o rzeczy fizycznego świata, aby były oświetlone, a jesteśmy obojętni na ogień, blask Ducha Świętego w nas. Potrzebujemy tego blasku, tego ognia. Co jeszcze? Ogień symbolizuje siłę, moc. Siła mechaniczna, która napędza naszą cywilizację. Uzyskiwana jest w procesie spalania. Samoloty, samochody, generatory prądu i tak dalej. Podobnie Duch Święty zaopatruje nas w niebiańską moc, niezbędną do codziennego życia w wierze i zwycięstwie. Jeśli chcemy pokonać bezradność i bezsilność, musimy utrzymywać Boży ogień w naszym życiu, ogień Bożego Ducha. I trzecia, ostatnia, krótka myśl. Utrzymuj porządek i dyscyplinę w swoim życiu. To jest trzecia rzecz, o której mówi apostoł Paweł do Tymoteusza. Zachęca go. I mówi do niego tak, w 7 wersecie. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. O czym jest tu mowa? Jest tutaj mowa o porządku Bożym w naszym życiu. Jesteśmy odpowiedzialni za to, by utrzymać porządek i dyscyplinę Bożą w naszym życiu. Jedną z podstawowych zasad w życiu jest ta, że albo ty rządzisz, albo rządzą tobą. To jest taka prawda, wynikająca z życia. Jakie są moje aspiracje? Komu chcę się poddać? Kto jest autorem, koordynatorem mojego życia? Do kogo należę? Jaki duch rządzi w moim sercu? Czy jest to duch mocy, miłości i powściągliwości? Czy duch strachu, bezradności i pożądliwości? Bo jeśli mamy ducha mocy, miłości i powściągliwości, to także jest coś, co staje przeciw. Bo diabeł zawsze kontrował Boga, przeciwstawiał się Bogu. Zawsze, kiedy coś dobrego Bóg zrobił, to diabeł miał alternatywę, a więc robił coś na przekór. A więc jeśli mówimy o mocy, miłości, powściągliwości, jeśli mówimy o mocy, jeśli mówimy o braku strachu, to diabeł będzie wzniecał strach, siał bezradność i pożądliwość w naszych sercach. Jest taki werset, bardzo mocny, w liście do Rzymian 6:16. I apostoł Paweł ostrzega nas, Kościół. Czy nie wiecie, że czemu służycie z uległością, tego też stajecie się? Zapamiętajmy te słowa. Czy nie wiecie, że czemu służycie z uległością, tego stajecie się niewolnikami? Czy to grzechu, który wiedzie ku śmierci, czy też posłuszeństwa Bogu, który zapewnia sprawiedliwość? Komu chcemy służyć? Grzech nie będzie nad nami panował. Złe nawyki nie będą nami rządzić. Negatywne cechy charakteru nie przejmą nad nami kontroli, bo poddaje się nieprzemijającej mocy łaski Pana. nieprzemijającej mocy Bożej. Poddaję się. Jeśli chcesz być chrześcijaninem pozytywnego wpływu, takim, który ma decydujący wpływ na innych poprzez swoją postawę, musimy przede wszystkim panować nad swoim życiem i nie ulegać słabościom. Słuchajcie, nie możemy powiedzieć Bogu, że to Jego wina, że upadliśmy w słabość. Bo ktoś mi powie, to Pan mnie utrzymuje. O nie, 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 nie. To Ty masz panować nad swoim życiem. Bóg da Ci siłę. Bóg da Ci moc. Bóg dał Ci wolę. Możesz zdecydować. Bóg jest z Tobą, gdy mierzysz się z różnego rodzaju obrazami pożądania, które są wkoło Ciebie. Dokonujesz wyboru. To Ty dokonujesz wyboru, nie Pan Bóg, którą stronę w internecie włączysz. To Ty decydujesz, jaki film obejrzysz. To Ty decydujesz, co będziesz myślał, co dopuścisz do swojego umysłu. Wiele razy przychodzi presja. Rodzi się w naszych myślach. Tak wiele w środę nauczałem na ten temat, aby chrześcijanie umieli poddać swoje myśli Bogu. Przychodzi myśl, że to jest niemożliwe, aby było lepiej. Przychodzi myśl, że nic dobrego się nie wydarzy. Że to wszystko nie ma sensu. Wkrada się bałagan do naszego duchowego życia. A kiedy jest bałagan, jest nieporządek, jest chaos w naszym duchowym życiu. Wtedy dopada nas bezradność. Opadają nam ręce. Gaśnie nasza wiara. Zanika Boży ogień. Ulegamy presji bezsilności. Poddajemy się i tracimy stabilność duchową, a zarazem zwycięstwo. Zwycięskie życie. Ale jeśli trwamy w zjednoczeniu z Jezusem w naszym życiu, Boży porządek w naszym życiu, Boża dyscyplina w naszym życiu, wtedy, kiedy to jest, jest także ład, trwamy w wierze, rozniecamy na nowo płomień Bożego Ducha, rozpala się w naszych sercach. To jest wolą Bożą. I dwa ostatnie wersety i pomodlimy się. Paweł pisze do zboru w Koryncie. Lecz wszystko niech odbywa się godnie i w należytym porządku. Taka jest wola Boża. Wszystko niech ma porządek w naszym życiu. Niech jest godne w naszym życiu. A zbór w Kolosan, jakim był zborem? Apostoł Paweł nie był z nimi, był daleko. I choć ciałem jestem od was daleko. Czasami są takie momenty, że nie jest się blisko ciałem. Bo może Paweł też nie mógł być, a chciałby być zborem w Kolosan. Ale oni wiedzieli, jak utrzymać wiarę, jak utrzymać ogień, jak mieć uporządkowane życie. I choć ciałem jestem od was daleko, to jednak duchem przebywam z wami. I cieszę się widząc, popatrzcie, że panuje między wami ład, a wy sami waszą wiarą trwacie mocno przy Jezusie. Czy to jest to, o czym mówimy? Co było w życiu chrześcijan w Kolosan? Że był między nimi ład, panował Boży porządek, dyscyplina, że byli pełni wiary, że utrwalali swoją wiarę mocno w Chrystusie. Jak więc przyjęliście prawdę w Jezusie jako Panu, tak też powinniście trwać w jednoczeniu z Nim. Bo jeśli ktoś trwa w zjednoczeniu z Nim, wtedy jest zwycięski. Bezradność go nie pokona. Nie zostanie powalony, nie zostanie zniechęcony, nie zostanie sfrustrowany, bo Bóg da mu moc, aby mógł zwyciężać. Powstańmy, aby się o to pomodlić. Oto Pan daje nam sposoby na ludzką bezradność, na ludzką bezsilność. Może czasami w życiu czujemy się jak paraolimpijczycy. Może nie mamy tej pewnej stuprocentowej sprawności. I może wydawać by się mogło, że skazani jesteśmy na bezradność i bezsilność. Ale Pan jest z nami, bracia i siostry. Bóg jest z nami. Jesteśmy w zjednoczeniu z Chrystusem. On pomaga nam to wszystko osiągnąć. Pomaga nam utrzymywać naszą wiarę przy życiu. Pomaga nam utrzymywać ogień, aby płonął, bo Chrzciciel w Duchu Świętym mieszka w naszych sercach. Pomaga nam także, abyśmy byli zdyscyplinowani i trwali w Bożym porządku. Chcielibyśmy się pomodlić. Jeśli ktoś tego pragnie, wznieś swoje ręce. Jeśli chcesz, pragniesz utrzymywać Twoją wiarę przy życiu, jeśli pragniesz, aby płonął w Tobie ogień Ducha, jeśli pragniesz tego Bożego porządku w swoim życiu, pomódlmy się teraz. Panie, tak zgadzamy się z Twoim Słowem. Przyjmujemy Twoje Słowo. Panie, wierzymy w Twoje Słowo. Wierzymy w to przesłanie, które nam dzisiaj dajesz, w tą niedzielę. Panie, tego poranka, 16 września. Panie, dziękujemy Ci, że mówisz do naszych serc. Modlę się o Kościół, modlę się o moich braci, o siostry. Modlę się o siebie, abym, Panie, zawsze utrzymywał wiarę przy życiu. Abym zawsze rozniecał ten ogień, który włożyłeś w moje serce. Abym, Panie, miał porządek i ład. Aby moje życie było uporządkowane. Panie, modlę się o moich braci, o siostry, o Kościół, o nasz zbór. Panie, modlę się o wszystkich, Panie, którzy tutaj są pośród nas, ale nie tylko. Modlę się o tych, którzy odsłuchują, Panie, to przesłanie gdzieś tam przez internet, Panie, gdzieś tam za oceanem, gdzieś w kraju, w Polsce. Panie, modlę się, aby każdy był mocno związany z Jezusem, abyśmy wszyscy trwali w zjednoczeniu z Jezusem i abyśmy, Panie, nigdy nie poddali się bezradności. Panie, abyśmy zawsze byli nie ogonem, ale głową, abyśmy zawsze prowadzili zwycięskie życie i nie byli powaleni. Dziękujemy Ci, że te obietnice są dla nas, że to jest Twoje pragnienie, że to jest to, czego Ty chcesz od nas, abyśmy, Panie, szli do przodu jako Twój lud, niosąc to światło Bożego życia. Dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci, że jesteś. Dziękujemy Ci, że nas prowadzisz. Dziękujemy Ci, że do Ciebie należymy. Dziękujemy Ci, że możemy wziąć od Ciebie siłę do naszego życia. Pomóż nam, Panie, i dzisiaj posłuchać tych Twoich przykazań, które dzisiaj nam nadajesz, aby je pilnie przestrzegać. Panie, te przykazania dzisiaj dla nas brzmią: utrzymuj swoją wiarę przy życiu. Panie, pragniemy utrzymywać naszą wiarę przy życiu. Pomóż nam w tym tygodniu utrzymywać naszą wiarę przy życiu. To przykazanie brzmi: utrzymuj Boży ogień, aby płonął w Twoim sercu. Panie, przyjmujemy to przykazanie i chcemy utrzymywać Boży ogień, aby płonął w naszych sercach. Także, Panie, chcemy utrzymywać porządek i ład, duchowy ład w naszym życiu. Dziękujemy Ci, że dałeś nam ducha miłości, mocy, powściągliwości, że nie dałeś nam ducha strachu, lęku, bojaźni. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy takie życie prowadzić. Błogosławimy ten tydzień, który jest przed nami. Błogosławimy naszą pracę. Błogosławimy nasze spotkania. Błogosławimy nasze rodziny. Błogosławimy ludzi, których spotkamy i powiemy im o Panu Bogu. Powiemy im o Jezusie. Błogosławimy naszą młodzież, która wraca dzisiaj po południu. I tych, którzy zostali w Krakowie. Błogosławimy, Panie, Kościół, Twój zbór. Błogosławimy wszystkie zbory i kościoły na całym obliczu naszego kraju. Panie, modlimy się o pastorów, liderów, ewangelistów, aby głosili pełną Ewangelię. Nie rozmytą, nie rozcieńczoną, ale pełną Ewangelię. W Ewangelię życia. Modlimy się o tych, którzy przeżywają kryzys w swoim życiu duchowym. Pomóż nam być dla nich zachętą. Pomóż nam dotrzeć do ich serc, zainspirować ich Twoją miłością. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Bracia i siostry, niech Bóg błogosławi. Niech będzie z nami w tym tygodniu. Niech prowadzi nas. Bóg jest dobry. Możemy pokonać wszelką bezradność i bezsilność. Zostańcie z Panem. Zostańcie z Bogiem.